Così. Piotrze, streaming gotowy, także możesz rozpoczynać.
Trochę ciężko jest dyskutować z samym sobą, ale mam nadzieję, że jest gdzieś z nami pan profesor Stanisław Kowalczyk. Zapraszam, panie profesorze, kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego Szkoły Głównej Handlowej, czyli kolejny obszar, który Szkoła Główna Handlowa dla państwa co roku. Dzień dobry, panie profesorze. Proszę nie wstawać. Uważnie bada. Ja zacznę od takiego mało optymistycznego, szanowni państwo, takiej mało optymistycznej informacji i danej. W latach 2019-2021 najwięcej niedożywionych osób w Europie Środkowo-Wschodniej, no to nie trudno odgadnąć, pewnie wiele osób wskaże, było w Ukrainie, 1 400 000. Na drugim miejscu jest Rumunia, 700 000. Na trzecim Polska, 400 000. I tu muszę zacząć od tego pytania, panie profesorze. Jak to jest możliwe i co wpływa na taki stan rzeczy? Europa, Unia Europejska, no może bez Ukrainy.
No tak, oczywiście, tylko pamiętajmy, że tak naprawdę dostępność ekonomiczna żywności jest uzależniona od naszych dochodów, tak? Jeżeli, a w części społeczeństwa jest tak, część społeczeństwa ma dochody na poziomie minimalnym, w związku z tym no, jest naturalną rzeczą, że są takie grupy ludności, które nie spożywają tej ilości kalorii, które zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinny spożyć. To nie znaczy, że one głodują tak naprawdę, tak? No bo każdy, kto statystycznie spożywa poniżej 1800 kalorii dziennie, jest traktowany jako osoba niedożywiona. Więc jeżeli ktoś na przykład sobie zafunduje dietę 1000 kalorii, to może być potraktowany jako osoba, która jest niedożywiona.
Statystycznie na pewno.
Statystycznie, tak, dokładnie. Natomiast nie, no, w Europie, czy to środkowo-wschodniej, czy w ogóle w Europie całej, problem tak naprawdę niedożywienia czy głodu nie występuje. To znaczy Europa cierpi na zupełnie odmienny problem, znaczy na problem otyłości, bo jeżeli chodzi o ludzi z nadwagą i ludzi otyłych, no to w zależności od kraju możemy mieć od 15 do 25%. I tutaj akurat trzeba
bardzo. To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. Trzeba sobie bardzo wyraźnie też powiedzieć, że tak naprawdę wydawałoby się, że im wyższy poziom dochodów, tym lepsza dieta, bardziej racjonalna i otyłych ludzi mniej. Natomiast zupełnie nie jest tak. Na przykład w Europie najwięcej ludzi otyłych jest na Malcie. A jak wiemy, no Malta nie jest, nie należy do krajów biednych, tak? Więc to jest jakby konsekwencja zupełnie czegoś innego, tak? Pewnych zjawisk kulturowych, ale także, no, że tak powiem, trochę takiego pogoni za takim wzorcem amerykańskim, czyli taka westernizacja, jak nazwijmy to.
Poprzywitam pana, poproszę z drugiej, o właśnie, strony, tak, pan Krzysztof Cieciora jest z nami. Tak, przepraszam, Cieciura, no to, bo zaczęliśmy rozmowę od tych danych statystycznych, 1 400 000 osób niedożywionych w latach 2019-2021 w Ukrainie, 700 000 w Rumunii, w Polsce 400 000. Jaka refleksja przychodzi?
Szanowni Państwo, faktycznie bezpieczeństwo żywnościowe tak naprawdę ma trochę inaczej ja czytam to hasło, czy tą wartość. To nie jest moment, czy to nie jest efekt, czy zagrożenie tego, że żywności może nam braknąć, czy w sklepie, czy w naszych magazynach. Żywności nam nie braknie. Mieliśmy tego przykłady wielokrotnie przy różnych sytuacjach takich kryzysowych, czy jak był COVID. W zeszłym roku też taka była sytuacja, kiedy ludzie nagle rzucili się, kupowali cukier, którego nie brakowało, był na magazynach. Nam rzeczywiście bardziej zagraża to, że kto będzie tą żywność produkował, czy to będzie polski producent, czy będzie na tym zarabiał i czy to będzie wartość dodana tutaj dla nas, dla naszej gospodarki, a także nam grozi jakby zła dystrybucja również tej żywności i brak dotarcia do tych osób, które mogą jej potrzebować. Faktycznie problem głodu na świecie wzrasta, pomimo tego, że produkujemy więcej żywności.
Tu mamy skutek tego wielkiego szoku, jakim jest wojna w Ukrainie. To już przenosząc na ten obszar dystrybucji i produkcji żywności naszą dyskusję. Jakie znaczenie wojna miała dla tego rynku i w regionie, i w Polsce?
Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o głód na świecie, to liczba osób głodujących na świecie nie wzrasta od 2022 roku, ale wzrasta mniej więcej od roku 2015-16. Czyli od kilku już ładnych lat na świecie coraz więcej osób jest głodujących. Tak naprawdę skokowo liczba tych osób zwiększyła się w czasie pandemii i w czasie wojny na Ukrainie. W czasie pandemii, jak szacuje Światowa Organizacja do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia, mniej więcej około 100 milionów osób, znaczy około 100 milionów osób więcej zaczęło na świecie głodować. W wyniku wojny w Ukrainie 50, czyli łącznie 150 milionów od 2019 roku głoduje. Przy czym, no, znaczy musimy jeszcze sobie jedną rzecz bardzo wyraźnie rozróżnić. To znaczy problem głodu i problem braku bezpieczeństwa żywnościowego. To znaczy, bo to są dwie różne rzeczy. Znaczy, o ile w tej chwili na świecie głoduje około 10% populacji światowej, to problem braku bezpieczeństwa żywnościowego dotyczy dokładnie populacji trzy razy większej, to znaczy 30%. Przy czym no, Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia dwie kategorie, to znaczy kategorie tak zwanego umiarkowanego braku bezpieczeństwa żywnościowego i ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. No, trzeba było to jakoś zdefiniować, więc umiarkowany brak bezpieczeństwa żywnościowego jest wówczas, jeżeli kogoś nie stać na trzy posiłki w tygodniu, które zawierają mięso, rybę bądź też równoważnik roślinny. Jeżeli spożywa mniej niż trzykrotnie, to wtedy on jest traktowany jako ta osoba, która cierpi na umiarkowany brak bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli kogoś nie stać ani razu na posiłek mięsny, rybny bądź równoważnik, jeżeli ktoś jest weganinem albo wegetarianinem, tak, no to wtedy jest traktowany to jako ostry brak bezpieczeństwa żywnościowego. Łącznie umiarkowany i ostry, tak jak powiedziałem, na świecie to jest 30%, ale na przykład w Afryce to jest 60%. Czyli no to jest, a z drugiej strony pamiętajmy, tak jak już powiedziałem wcześniej, że mamy na świecie około miliarda osób głodujących, ale mamy też 2,5 miliarda osób otyłych.
Ale to już zostawmy może osoby głodujące, skupmy się na samym bezpieczeństwie właśnie żywnościowym. Jak wojna wpłynęła tutaj na ten obszar?
Znacząco. Myślę, że jest to temat, który od półtora roku w Polsce szczególnie jest na pierwszym miejscu. Obserwujemy to bardzo, bardzo wyraźnie. My pracując w Ministerstwie Rolnictwa no na co dzień to przyglądamy się. Natomiast powiem Państwu, moje refleksje są takie dosyć trochę inne, jakby rzucę może nawet prowokacyjnie, że paradoksalnie polskim rolnikom mniej zagraża ten napływ zboża czy innych produktów z Ukrainy, co bardziej zagrażają te pomysły, które dzisiaj pojawiają się w Brukseli. I to mówię jako Europejczyk, człowiek, który się wychował całe dorosłe życie w Unii Europejskiej, Schengen, wszystkie te tematy są dla mnie bardzo ważne i pracując w ministerstwie, pracując na Radzie Unii Europejskiej, no muszę z ogromną przykrością, i tu Państwu też chciałem o tym powiedzieć, obserwuję pracę nad dokumentami, które de facto będą ograniczać możliwość produkcji żywności w Polsce, ale nie tylko, bo w całej Europie Środkowo-Wschodniej są to rozwiązania, które będą nas znacząco ograniczać, chociażby Resignation Nature Law, które no jest pchane cały czas do przodu. Ono oznacza, że do 2050 roku w zasadzie powinniśmy zalać czy stworzyć torfowiska na 10% ziem uprawnych w Polsce, co oznacza, że mniej więcej na tym terenie uprawia około 60 tysięcy gospodarstw rolnych. No to pomnożąc to razy miejsca pracy, później dochodowość i tak dalej, to są wymierne straty, które nie będą powetowane, bo nie ma tutaj żadnego pomysłu w tym zakresie. Natomiast
może wystarczy nie niszczyć obszarów leśnych i je wykorzystywać.
Ale my nie niszczymy obszarów leśnych w Polsce, my tego nie robimy. Raczej powierzchnia lasów w Polsce cały czas wzrasta i to jest fakt. Dziwi mnie w ogóle takie zarzuty, że w Polsce lasy są wycinane. Przypomnę tylko jeszcze tak jednym zdaniem, że dzisiejsza wycinka jakiegokolwiek drzewa w polskim lesie państwowym była zaplanowana 10 lat temu za poprzedniego rządu. Więc obarczanie nas odpowiedzialnością jest nieroztropne.
Trzy tygodnie temu około 7 hektarów bez zgody zostało wyciętych pod pretekstem usuwania samosiejek w podwarszawskiej gminie Dąbrówka. Akurat jestem mieszkańcem tej gminy, więc niekoniecznie 10 lat wcześniej. Zostawmy lasy państwowe, porozmawiajmy o żywności. Jaką tutaj pan widzi rolę państwa, a pan, panie profesorze, jako badacz, rolę biznesu w realizacji tych działań zmierzających do zmierzenia z bezpieczeństwem żywnościowym?
Tak, no rola państwa jest rzeczywiście tutaj zasadnicza i nie mam najmniejszej wątpliwości, że na nas leży duża odpowiedzialność w tym zakresie. Na pewno musimy wzmacniać naszych polskich producentów, rolników. To jest szczególnie w tej strukturze, jaką mamy tu w Polsce. Gospodarstwa, które realnie, średnio, najwięcej gospodarstw mamy do 50 hektarów i one produkują dobrej jakości żywność, natomiast są bardzo słabe na rynku w konkurencji z większymi gospodarstwami. Tutaj przykład tego zboża z Ukrainy. Tutaj oni nie mają szans, my nie mamy, bo ja też jestem rolnikiem, szans z tą falą zboża, które do nas mogłoby wpłynąć. Po prostu nas to zadusi w perspektywie kilku lat. Ale także, tak samo jesteśmy trochę bezradni w bezpośrednim starciu z sieciami wielkopowierzchniowymi, pośrednikami i wieloma innymi miejscami. Dlatego też ogłosiliśmy to, że będziemy wspierać lokalne półki, będziemy chcieli zwiększać wolumen polskich warzyw od lokalnych producentów na półkach sklepowych. Wprowadziliśmy też to, z czego jestem wyjątkowo dumny, czyli rolniczy handel detaliczny. Jest w tym rolniczym handlu detalicznym już ponad 20 tysięcy gospodarstw rolnych, które sprzedają bez podatku produkty własnej produkcji. Bez podatku mogą sprzedawać do 100 tysięcy, co oznacza, że mamy rynek bardzo dobrej jakości o wartości już 2 miliardów złotych, który każdy z państwa może w każdej chwili sobie wygooglować RHD i swoją miejscowość i uwierzcie mi, że dosłownie paręnaście kilometrów dookoła będziecie mieli możliwość zakupu bardzo dobrej jakości mięsa, mleka, wszystkich produktów, które mogą polscy rolnicy produkować. I myślę, że to jest droga, na którą my musimy się skupiać, czyli skracanie tego dystansu między producentem a konsumentem, ale przede wszystkim wzmacnianie producenta, ponieważ niestety ta stara zasada, że od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza, dalej niestety obowiązuje. I naszym zadaniem, naszą ogromną odpowiedzialnością jest, aby z tym walczyć.
Panie profesorze.
Znaczy, RHD nie uratuje bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze bardzo długo w Polsce, nie oszukujmy się, 20 tysięcy gospodarstw niczego tutaj nie zmienia. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, bo cały czas jest dyskusja, tak naprawdę jako ekonomiści dyskutujemy tam, ile państwa i rynku, tak? Znaczy, odwołując się do teorii, powiedzmy, tak zwana szkoła austriacka twierdziła, że najbardziej zawodne jest państwo, z kolei keynesiści twierdzą, że najbardziej zawodny jest rynek. Oczywiście trzeba gdzieś tutaj po środku, że tak powiem, zachowywać się i prowadzić taką politykę, która będzie jednak mimo wszystko ze szczebla państwa wspierała bezpieczeństwo żywnościowe, bo to jednak państwo odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, natomiast nie biznes. Tak? No wiadomo, biznes zajmuje się przede wszystkim tym, żeby zapewnić zwrot zainwestowanego kapitału, a nie interesuje się tym do końca, może przesadzam, czy do końca, ale nie interesuje się tym, na jakim poziomie jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego. Także tu, z tego punktu widzenia musimy pamiętać, że to jest przede wszystkim rola państwa. Tak? Natomiast z punktu widzenia jeszcze tutaj dwa zdania dotyczące Brukseli. Ja tu się akurat z panem nie zgadzam do końca, no bez przesady, nie róbmy aż takiego wielkiego, nie wiem, jakiegoś takiego... Nie straszmy ludzi Brukselą.
Tak? Także znaczy, w rolnictwie Bruksela
także
nie jest
to znaczy, oczywiście jest strategia tak zwana Farm to Fork, która jest elementem Zielonego Ładu, która ma pewne założenia takie, które mogą, i to wszyscy wiemy, tak, mogą ograniczyć wielkość produkcji rolnicze przede wszystkim. To jest ograniczenie stosowania pestycydów, leków weterynaryjnych i tak dalej, plus do tego zupełnie nierealne założenie dotyczące rozwoju rolnictwa ekologicznego. Bo jeżeli się założyło, że będzie 1/4 gruntów pod uprawą ekologiczną, to jest to w ogóle nierealne. W Europie w tej chwili tylko jeden kraj unijny osiąga taki poziom, czyli Austria, więc w Polsce to jest 3,5%, więc my nie jesteśmy w stanie zrobić 25% jeszcze bardzo, bardzo długo. Tak? Natomiast no, musimy przede wszystkim mieć świadomość, że bezpieczeństwo żywnościowe są nam w stanie zapewnić duże konkurencyjne gospodarstwa, nie inne. I dlatego to przede wszystkim na to musimy stawiać. Natomiast ja przyznam się, że nie rozumiem zupełnie polityków, którzy twierdzą na przykład, że import zboża z Ukrainy zlikwiduje polskie gospodarstwa małe. No ratunku, no gospodarstwa małe nie produkują zboża, nie stoją zbożem. No to studentowi na pierwszym roku można od razu dwóje postawić, jeżeli będzie opowiadał, że małe gospodarstwo się specjalizuje w produkcji zboża. Tak? Wiadomo, że zboże się produkuje na dużych powierzchniach, na dużych areałach i tu się akurat z panem w tym momencie zgadzam, że nie będziemy w stanie konkurować z Ukrainą, ponieważ tam są bardzo duże gospodarstwa, ale to nie chodzi o to. Ukraina to jest 1/4 czarnoziemów świata. Najbardziej żyzne gleby, jakie istnieją na świecie, w 1/4 to są na Ukrainie. I w związku z tym dzisiaj Ukraina w dobrym roku jest w stanie wyprodukować 100 milionów ton zboża. sama potrzebuje 20 na własne potrzeby. 80 milionów w dobrym roku jest w stanie natychmiast rzucić na rynek światowy.
Bardzo się cieszę, bo możemy polemizować trochę, znaczy ja się zgadzam oczywiście z tą ostatnią częścią wypowiedzi pana profesora, natomiast ja specjalnie podkreśliłem, że czuję się Europejczykiem, wychowałem się w Europie, bo nie jest w mojej agendzie straszenie Brukselą, natomiast ja jako również rolnik, bo mówię to jako chłopak wychowany na gospodarstwie rolnym, jako wiceminister, który negocjuje różne sprawy w Brukseli, czuję ogromne zagrożenie pomysłami, które oni tam nam rzucają. Przykład to Restoration Nature, coś co może być dla wielu abstrakcyjne, dla nas będzie ogromnym problemem. Coś, co teraz na przykład blokujemy, czyli ograniczania produkcji stosowania środków ochrony roślin. To Polska w tym momencie stworzyła koalicję państw, które w dalszym ciągu nie mogą zablokować, chociaż jesteśmy już blisko temu, aby nie doprowadzać do niesprawiedliwego systemu stosowania środków ochrony roślin, które przede wszystkim uderza w kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To nie uderza w kraje starej Europy. W skrócie chodzi o to, że my mamy zejść poniżej jakichkolwiek krytycznych norm stosowania środków ochrony roślin, a oni mają zejść do naszych poziomów, które są obecnie dzisiaj bardzo zbilansowane. I to jest niesprawiedliwe, to jest coś, co ja wiem, bo prowadzę to gospodarstwo i wiem, że mnie to wyeliminuje z rynku w ciągu 2-3 sezonów, ponieważ nie będę w stanie bez użycia tych środków, które tamci na zachodzie będą mogli dalej stosować, prowadzić mojej aktywności. I tu zgoda, rzeczywiście my mamy w Polsce zachwiany sposób myślenia o tym, małe, duże, średnie gospodarstwo, ponieważ generalnie na świecie, Czesi na przykład, małe gospodarstwo, to tam się mówi o gospodarstwie, które ma 1000 hektarów. U nas małe gospodarstwo to jest 5, 6, 7 hektarów.
No nie przesadza, trochę pan przesadza. Średnia powierzchnia w Czechach to jest 300 hektarów, więc nie można mówić, że małe to jest 1000, skoro jest średnia 300.
Oni, no rozmawiam z kolegami ministrami z rządu w Czechach. Oni mają,
koledzy ministrowie mają takie gospodarstwo.
Panie ministrze, trzeba spojrzeć w dane statystyczne,
skalują pomoc do małych,
a nie słuchać polityków.
No dobrze, no
bardzo się cieszę, że
statystyki możemy wyciągnąć to, co chcemy. Natomiast w Czechach na przykładu małe gospodarstwa to są te Pani około 1000 hektarów. Na Ukrainie to są nawet takie, które mają 10 tysięcy hektarów.
Musimy kończyć.
My mówimy o 3-5 hektarach.
Albo musimy kończyć. Panie ministrze, przepraszam. Ja wiem, że taka dynamiczna dyskusja bardzo dobrze robi oglądalności i myślę, że w imieniu SGH mogę z tego powodu wyrazić zadowolenie, ale niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję,
bardzo
dziękuję,
panie profesorze. Za chwilę kolejne panele.
Bardzo dziękujemy za znakomitą dyskusję i ciekawy panel. A już za chwilkę rozpoczynamy kolejny panel w strefie SGH. Przemysł farmaceutyczny nośnikiem potencjału innowacyjnego Polski. Także króciutka przerwa i już za chwilę kolejny panel.